Tomasz Olszewski, dzień dobry. W Radiu Gdańsk czas na komentarze. 8:09 minut po godzinie 9:00, a wraz ze mną w studiu w kolejności alfabetycznej, jeśli mi się uda nie pomylić wszystkiego, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Dzień dobry. Michał Stąporek, portal trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
Marek Wałuszko, Telewizja Polska Gdańsk.
Dzień dobry.
Panowie, no wczoraj pogrzeb Borysa Niemcowa i niektórzy spodziewali się, że może dojść do jakichś demonstracji, w związku z tym nic do niczego nie dojdzie. W Gdańsku mieliśmy też swoją odsłonę. Europejskie Centrum Solidarności zapraszało, ale mam wrażenie, że wielkiego tłumu nie było o godzinie 18 pod ECS-em przy pomniku trzech stoczniowców. Przy pomniku poległych stoczniowców przyznaję, ja nie byłem.
Było, o ile dobrze policzyłem, 16 osób, z czego 11 dziennikarzy. 5-osobowa grupa, skromna. Ale no jakoś... Jakiś znak to jest. Myślę, że to jest znak takiego... Znaczy dwóch rzeczy. Bo to troszeczkę może organizowane tak ad hoc, nie? Więc może nie każdy o tym wiedział. No ale mieliśmy dużo rzeczy organizowanych ad hoc, przesyłanych przez portale społecznościowe i to wychodziło dużo lepiej. No ale może też jako Polacy, jako sąsiedzi straciliśmy chyba, tak sobie myślę, cierpliwość czy sympatię dla naszych wschodnich braci Słowian.
A co spowodowało to, żeśmy stracili tę cierpliwość?
Ja myślę, że to, co robią Rosjanie na wschodzie, no przede wszystkim czujemy się zagrożeni przez Rosjan. To, że zaatakowali Ukrainę, że cały czas pojawiają...
Ale ich tam nie ma. Ambasador wczoraj mówił, tam nie ma rosyjskich wojsk. Ambasador Rosji oczywiście.
Znaczy możemy wierzyć ambasadorowi, ale nie wiem, czy to
nawet
jest coś...
Nawet chyba powinniśmy.
Czy to jest coś, kto wierzy ambasadorowi rosyjskiemu. No, to są Rosjanie, no. To mówią już oficjalnie właściwie wszyscy wczoraj, marszałek Sejmu. Podając powody tego, czyli były szef naszej dyplomacji, podając powody tego, takiego chłodzenia stosunków polsko-rosyjskich, powiedział, to nie my zdecydowaliśmy o tym, że chcemy siłą militarnie zmieniać granice w Europie. Nie? I myślę, że to jest podstawowy powód. To, że kiedyś z taką sympatią można było sobie patrzeć, rozmawiać z Rosjanami, jak przyjeżdżają tutaj do nas na zakupy, bo trzeba powiedzieć, że cieszyli się dużą sympatią, kiedy przyjeżdżali tutaj, zostawiali pieniądze, przyjeżdżali odpocząć, rozsłabić się, jak oni mówią, czyli zrelaksować gdzieś w takim prawie europejskim klimacie. No i teraz ich właściwie nie ma. Gdzieś zniknęli. To nie tylko kwestie pewnie finansowe, ale też podejrzewam, że jakieś takie mentalne...
Też jakieś mentalne,
nie? Że gdzieś się różnimy. Nie?
No jeżeli wierzysz propagandzie rosyjskiej, to Polska jest wrogiem numer jeden Rosji, prawda? Dybiącym niemalże na każdego Rosjanina. Rosofobię mamy wyssaną z mlekiem matki, więc jak to do kraju jechać wroga i z czego gospodarkę napędzać?
No tak, ja myślę, że no rzeczywiście nasi bracia Słowianie zza wschodniej granicy, Rosjanie jednak mimo pewnych podobieństw mentalnie się od nich bardzo dużo różnimy. I to, co dzieje się w Rosji, to też wynika z pewnej historii i tradycji. Jednak my mamy w swojej historii naszego kraju taką tradycję wolnościową, trochę anarchistyczną, liberum veto, tak, szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie i tak dalej, a tam Rosja jednak była przez kilkaset lat właściwie bez przerwy rządzona twardą ręką, carowie, Iwanowie, Stalin, teraz Putin, tak, i to się wpisuje w tą mentalność całego narodu. Ja kilkakrotnie rozmawiałem z Rosjanami i oni, że tam dominuje takie poczucie, że Rosja jest wielkim krajem.
Wielkim jest niewątpliwie.
Rosja jest wielkim krajem i nie ma innego sposobu, jak rządzić tam twardą ręką. Tylko taki jest możliwy model rządzenia w Rosji. Więc jeśli powracając do sprawy morderstwa Borysa Niemcowa, co z tego wyniknie? Ja myślę, że niewiele. To znaczy, że poparcie dla Putina po tych wojnach, które on toczy, jest bardzo duże.
86% według niezależnych instytutów.
To jest niewyobrażalne w naszych warunkach. nawet jeśli trochę mu po tej całej sprawie spadnie, to i tak przypuszczam, że niewiele. Efekt będzie taki, że teraz kolejny jakiś opozycjonista, który będzie chciał wyrosnąć na lidera opozycji antyputinowskiej, dwa razy się zastanowi, bo jak widać, można nawet taką postać jak Niemcow zastrzelić. Więc tam jest bardzo trudna sytuacja. Ja myślę, że po prostu Putin jeszcze porządzi kilka lat, jego może zmusić do albo jakiś zamach stanu, albo coś na kształt Majdanu.
Ale zamach stanu to zamiast chyba z jeszcze bardziej twardogłowych przedstawicieli tego aparatu.
Może się okazać, że zamienił siekierkę na kijek, albo po prostu dobicie takie Rosji tymi sankcjami ekonomicznymi. No ale to jest też pewien proces wieloletni, więc...
Jest to miecz obosieczny, jak wiemy, prawda? Tak. Każde sankcje.
Ja się nie spodziewam, żeby ta sytuacja, mimo że tam Rosjanie wychodzą na ulicę, tak, ale nawet patrząc na to, niedzielna demonstracja, ten marsz, który mieliśmy ulicami Moskwy, to tam według różnych
opozycyjnych środek 50 tysięcy.
70 nawet podawano, tak?
A władza chyba 17 mówiła mniej
więcej. Ale dajmy na to, że było 50, tak? 60 tysięcy. No to na 15-milionową Moskwę, to jest kropla w morzu jednak, tak? Majdanu tam nie będzie na Placu Czerwonym.
No, zwłaszcza, że pojawił się już antymajdan, ale do rozmowy wrócimy za chwilę. Przepraszam cię, Michale, nie zdążyłeś, ale zdążyła reklama. Powracamy do komentarzy. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Marek Wałuszko, Maciej Sandecki i Michał Stąporek, którego mu nie daliśmy się odezwać przed, więc jeszcze
nie
takie ogólne rozważania.
Ja taką mam jedną uwagę, bo Maciek powiedział, że jego zdaniem się niewiele zmieni w Rosji po zabójstwie Niemcowa i zastanawiam się, czy to dobrze, czy źle, bo czy to dobrze, że się nic nie zmieni, czy źle, bo mi przychodzi na myśl takie wydarzenie, pewnie niewielu z nas je pamięta, ale wszyscy pamiętają, że 11 września 2001 roku samoloty atakowały Nowy Jork i Waszyngton, a dwa dni wcześniej, czyli 9 września tego samego roku, w Afganistanie zginął taki człowiek, który się nazywał Ahmad Shah Massoud. To był jeden z liderów antytalibskiej opozycji i szef takiej sporej armii. Ci, którzy planowali zamach na Nowy Jork, doskonale wiedzieli, jak Amerykanie zareagują, czyli że wyślą do Afganistanu swoje wojska i zabicie dwa dni wcześniej jednego z najważniejszych dowódców militarnych było jakby krokiem do przygotowania się przez talibów do obrony przed Amerykanami. Ja się zastanawiam, czy zabicie Niemcowa też nie jest takim krokiem, bo na przykład jeżeli Putin zaplanował, że za dwa tygodnie albo za dwa miesiące rozpocznie większe ofensywy na Ukrainie, to będzie więcej będzie oczywiście więcej ofiar wśród żołnierzy rosyjskich. Oni zaczną do Rosji wracać w trumnach i w tym momencie opozycja antyputinowska wewnątrz rosyjska na pewno jakby okrzepnie i stanie się silniejsza. I czy wyeliminowanie jednego z jej liderów nie jest właśnie przygotowanie do takiego kroku? No mam nadzieję, że tak nie jest. Ale to jest możliwe moim zdaniem.
Ładunek 200, osławiony, jak się to nazywa.
To jest zawsze takie w języku propagandy działanie, które ma sparaliżować przeciwnika, nie? Czyli zestrzelenie samolotu na przykład z pasażerami holenderskiego przez pomyłkę rosyjską, rosyjskim zestawem rakietowym obsługiwanym nie wiadomo przez kogo. No,
górników albo rolników, traktorzystów, tak. A pewnie kupili to w centrali harcerskiej, znaczy dla pionierów.
Czy na przykład zabójstwo jakiegoś działacza opozycyjnego. Zawsze po tym wychodzi, zauważcie, zawsze pewien taki schemat, wychodzi Ławrow i rzuca takie kłamstwo rzucające na kolana, czyli on jakby zupełnie świadomie, cały świat wie, że Ławrow kłamie, albo że na przykład nie mówi prawdy i on patrząc spokojnie swoim takim zimnym spojrzeniem, jakby no, mówi coś, co wszystkich zdumiewa, ale to jest typowa w języku propagandy, to się nazywa represyjna funkcja kłamstwa. To kłamstwo musi być tak wielkie, żebyśmy się wystraszyli tego, kto to mówi, bo jeżeli ktoś tak mówi i stać go na takie kłamstwo, to musi być silny. To tak działa. Czyli jakby naszym zadaniem, nazwijmy to społeczeństw wolnych, demokratycznych, czy Polski, która jakoś tam aspiruje do tego zespołu jakby krajów demokratycznych, jest to, abyśmy takie kłamstwo odróżniali, potrafili je nazwać. Nie?
Ale musimy też wziąć pod uwagę, bo mam wrażenie, że dosyć łatwo wszyscy uznaliśmy, że za morderstwem Niemcowa stoi Putin, a weźmy też pod uwagę sytuację, że to wcale nie on, tylko na przykład taka frakcja na Kremlu, która która na przykład jest jeszcze bardziej twardogłowa niż Putin.
To korespondent Timesa zwraca uwagę na
to. No właśnie, może być taka sytuacja,
że zabójstwo księdza Popiełuszki.
Że Bogiem ma prawdą, Putinowi wcale to zabójstwo Niemcowa nie musiało być też na rękę. Ja wiem, że trochę przeczy temu, co mówiłem parę minut temu, ale wyobraźmy sobie, znaczy, ta opozycja w Rosji jest od dawna, tak? Tam oni, faktycznie niestety liderzy opozycji dosyć regularnie w odstępach kilku lat są zabijani, ale oni nie mają rządu dusz, tak naprawdę, tak? Jeśli na pogrzeb tak znanej postaci przychodzi 50 tysięcy ludzi, no to się nic wielkiego nie stało z punktu widzenia Putina. I pytanie, czy jemu bardziej na rękę nie byłoby, żeby Niemców sobie rządził, znaczy, przepraszam, nie rządził, żeby Niemców sobie działał, spotykał się, brał udział w konferencjach i jakieś tam wiece zwoływał, bo jego śmierć jednak jest może być jakimś wstrząsem dla opozycji, jakimś takim przebudźcie się, no. Więc być może wcale to nie jest mu na rękę.
Przebudźcie się, a nie jest to ostrzeżenie takie, bójcie się, ponieważ nie znacie dnia ani godziny, ponieważ zrobimy to, na co mamy ochotę, w dowolnym miejscu.
Tak, ale opozycjoniści w Rosji giną od lat.
Albo remontowane, albo kierowca pługa zupełnie przypadkowo tak się zatrzyma pługo piaskiarki, a to przecież wiadomo, że ktoś musiał w monitorze widzieć, żeby mu powiedzieć: Wania, jeszcze tam 2 metry. Jeszcze 2 metry, Wania.
No ja też brałem taką teorię, też biorę taką teorię pod uwagę, którą powiedział Michał przed chwilą, że to być może za tym zamachem stoi jakaś grupa opozycyjna w stosunku do Putina. Tylko że no, jeśli rzeczywiście tak było, to to pokazuje, że pewną desperację, tak, że oni widzą, że Putina nie da się obalić, zmienić władzy w sposób demokratyczny poprzez wybory, tylko to musi być właśnie albo zamach stanu, albo jakieś takie wstrząsające zabójstwo, czyli i zbudowanie na tym zabójstwie jakiegoś drugiego protestu społecznego, więc oni też pokazują, że są w stanie dopuścić się tak, tego czynu, takiego czynu. I są w pewien sposób zdesperowani. No ale ja, tak jak powiedziałem, to mi się wydaje, że nawet jeśli coś takiego było, to oni nie osiągną swojego celu.
Ale z drugiej strony, co, jakaś grupa bardziej radykalna od Putina, no człowiek wywołał wojnę, strzela do ludzi, zajął jedną część Ukrainy, drugą część Ukrainy, grozi Europie, mówi o odbudowaniu imperium. Czy ktoś może być bardziej twardogłowy od Putina w Rosji?
Jasne, że może, bo...
No nie wiem, no.
Mogą wjechać oficjalnie czołgi już pod flagą rosyjską na Ukrainę.
No ale
czy
nie zatrzymać się wcale w debalce?
Zbigniew Bujak wczoraj powiedział, że w kwietniu, bo wtedy na Ukrainie obsychają pola.
I czołgi mogą wjechać.
Może nastąpić oficjalna już inwazja rosyjska.
Nie, ja naprawdę się obawiam, że można być... Znaczy jestem przekonany, że można być bardziej radykalny niż Putin, bo przecież separatyści doniecki i ługańscy mówili, że oni chcą dojść do granicy.
Ta teoria, którą teraz przedstawiacie, to jest teoria, którą po raz pierwszy usłyszałem parę dni temu, tuż po zamachu, czy tam w dniu jakoś zamachu, dzień po, z ust Stanisława Cioska, byłego ambasadora Polski i w Związku Radzieckim i w Rosji, który przez wiele lat był takim wysokiej rangi działaczem PZPR. I on dokładnie to mówił, nie? Ja lubię słuchać Stanisława Cioska, bo jak jego słucham, to mniej więcej wiem, co myślą Rosjanie, bo on ma taki dar wczuwania się w Rosjan i przeważnie w tych programach publicystycznych występuje jako człowiek, który tak jakby reprezentuje trochę Rosjan, więc mniej więcej wiadomo, co myślą Rosjanie, ewentualnie w którym kierunku to pójdzie. Ale moim zdaniem to nie ma żadnego dla nas znaczenia jako Polaków. Czy jest tam bardziej twardogłowa grupa, bardziej twardogłowa od Putina, której powinniśmy się bać? Czy powinniśmy się w ogóle cieszyć, że jest Putin, bo mogą być jeszcze gorsi? Nie, ja myślę, że Putin już jest sam w sobie tak dużym zagrożeniem, że obojętnie jaką wersję Rosjanie podadzą oficjalnie, a jak znam Rosjan, to oni wymyślą wersję w rodzaju, że był pijany Niemców i pobił, nie wiem, zabili go gangsterzy, od których pożyczył pieniądze. Może być taka wersja, spokojnie.
Zazdrosny kochany.
Dokładnie, zazdrosny kochany.
Oczywiście zazdrosny kochany. Bo przecież nawet nabojów nie miał takich samych, prawda? Każdy nabył i miał z innego rocznika.
Tak. To już ta wersja się tam przewija w rosyjskich mediach, w komentarzach.
Przecież powinien mieć amerykańską broń, wtedy by było, że jak Ukrainiec, to amerykańską bronią. No tak trochę sobie dworujemy. Nasi słuchacze tutaj widzę. Proszę bardzo. Pani Joanna. A nie wydaje się panom po prostu, że ludzie chcą mieć spokój? Zwyczajnie boją się. Nasza historia z braćmi Rosjanami nie jest mile wspominana. A jeszcze pan Sikorski z tymi swoimi wypowiedziami, tym sarkazmem. My nie chcemy wojny, pisze pani Joanna. No my nie chcemy wojny, a wiadomo, że chociaż i ruskie wojny. Prosić wy utiszyny? Oczywiście, że nie. uczyliśmy się niektórzy, przynajmniej Kajfasz pisze tak. Nie ma się co dziwić, że Rosjanie nie przyjeżdżają do nas. Sami naważyliśmy sobie tego mleka i musimy je wypić. Na co nam było stawianie się za Ukrainą? Cała Europa się wypięła, a my jak zwykle dostajemy po plecach. Czyli zdrowe polskie podejście, no. Moja chata z kraja.
Nie do końca cała Europa się wypięła, bo Europa wprowadziła sankcje, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych, które prowadzą rodzaj takiej nawet wojny gospodarczej z Rosją. Więc to nie jest tak do końca.
Przedłużamy rok Stany Zjednoczone kolejne
Także
sankcje.
Tutaj myślę, że moglibyśmy polemizować z naszymi szanownymi słuchaczami, którzy fajnie, że piszą, bo to zawsze nam jakby daje powód do dyskusji. No ale
jeżeli chodzi o ważenie, ale to lepiej ważyć piwo niż mleko.
Ale to nie słowa Radosława Sikorskiego spowodowały, że mamy problem na Ukrainie, tylko autokratyczne rządy, których mieli dosyć Ukraińcy i Rosjanie, którzy tam po prostu wkroczyli.
Dokładnie. No to...
Ale to jakby klamrą spinamy ten wywód, bo zaczęliśmy od tego, że niewiele osób przyszło pod pomnik poległych stoczniowców wczoraj i mówiliśmy, że dlatego, że Polacy są trochę zmęczeni tą sytuacją na wschodzie i pani chyba Anna tak jakby dowiodła, że rzeczywiście tak
pani
myślimy.
Anna, tak, pani ale Anna. Też, to jest też obliczone na to, na zmęczenie. Za
boimy się o tym myśleć, więc
na Ukrainie sytuacja gospodarcza zacznie się bardzo pogarszać, pojawią się ruchy, które będą mówiły, no nie tak sobie to, nie tak się umawialiśmy, nie o taką Ukrainę walczyłem, że tak powiem umownie. No i zaczną się to, znaczy długotrwała destabilizacja, na czym najbardziej chyba zależy.
Jeśli jednym zdaniem jeszcze mógłbym dodać, to że jest 50 tysięcy w Moskwie, to wcale nie jest źle. Ja uważam, że to jest bardzo dużo. Z prostego powodu, no przypomnijmy sobie Euromajdan i ten mechanizm jakby łamania dyktatur. Tam, gdzie jest dyktatura, wystarczy zdobyć stolicę, żeby rządzić całym krajem. Krótko mówiąc, 50 tysięcy ludzi w Moskwie to jest wystarczająca liczba, której Putin może się bać, bo on sobie od razu podkłada pod to, że kilka tysięcy wkracza do takiego urzędu, do takiego dołowego, jak się zachowa wojsko. To jest myślenie służb kryzysowych w Rosji. A czy ich będzie 200 tysięcy, czy zdeterminowanych 20 tysięcy, to jest takie samo zagrożenie.
603-06-06-06, wypadek przy Żaku w kierunku Sopotu, pisze pan Paweł. Ostrzeżenie komunikacyjne. Skrót wiadomości, a my wracamy niebawem. Tomasz Olszewski, witamy po przerwie, a wraz ze mną Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Michał Stomporek, Trójmiasto.pl, portal oczywiście i Marek Wałuszko, Telewizja Polska Gdańsk, a nasi słuchacze napisali tak. Mauricio, warto też pamiętać, jakie w historii były działania CIA. Opozycja w Rosji nienawidzi Putina jak nasi dziennikarze. Kolejny, ciekawe, czy prowadzący pójdzie walczyć na Ukrainę, tak się nakręca, jak komentuje o Rosji. No raczej częściowo... nie pójdzie, ale nawet gdyby poszedł, to na pewno nie przez otwarte.
To też częściowo wyjaśnia, dlaczego tak mało ludzi przyszło wspierać rosyjską opozycję wczoraj pod pomnik poległych stoczniowców. No bo widać, że w Polsce jakiś taki sentyment za wielkim niedźwiedziem, tak bym to określił, wciąż istnieje.
Tutaj jeszcze pan Leszek z Gdyni pisze tak. Młodzieżówka, nazi w Rosji rzucają portrety opozycjonistów na ziemię jak hitlerowskie sztandary na defiladzie zwycięstwa. Straszne. No wiemy, że tam się pojawiła ta formacja antymajdan, prawda, która w rocznicę Majdanu, żeby pokazać, że a jakby tam komuś się śniło na przykład zwołać demonstrację i mówić, że Putin niechętnie, no to zaraz wjadą jak nie na motorach, to na piechotę, jak nie w takich czapkach i skopią tyłki, przywrócą porządek przecież. Czyli wszystkie warunki spełnione, aby dyktatura miała się świetnie. Ale tutaj myślę bardzo ważny SMS, bo jeden z w końcu moich ulubionych filozofów, pisarzy został przywołany. Dzień dobry wszystkim, którzy uważają, że należy być biernym widzem. Ludzie sądzą, że zrobili dość, nie zabijając nikogo. W rzeczywistości żaden człowiek nie może umierać w spokoju, jeśli nie zrobił wszystkiego, co trzeba, by inni żyli. Albert Camus. To teraz, jak od spraw tak poważnych, może panowie przejdźmy do sprawy jeszcze poważniejszej, no... Grzech. Okay. Billboardy wielkie się pojawiły. Okazuje się, że konkubinat to grzech i cudzołóstwo jest. Nie cudzołóż, takie hasło. Jak wam się to podoba?
A to tak może jakby zdradźmy słuchaczom, o co chodzi.
Tak.
Że na ulicach Gdańska, ale potem także całej Polski, pojawiły się duże plakaty, billboardy, właśnie z takim hasłem, jakie Tomek przed chwilą przywołał, czyli konkubinat to grzech i z wizerunkiem splecionych dłoni. A między tymi dłońmi zdaje się tam jakiś wąż się
odwija. Czyli zamiast obrączki ślubnej, która jest tego łączy, to
która łączy,
szatan.
To jest wąż, który dzieli. No cóż, folklor taki. Znaczy ja się bardzo cieszę, kiedy zamiast reklam komercyjnych, reklam samochodów, biżuterii czy wycieczek pojawiają się jakieś kampanie społeczne. Nawet jeśli przekaz tej kampanii społecznej nie jest mi specjalnie bliski, no to cieszę się, że w przestrzeni miejskiej jakaś taka dyskusja albo kwitnie, albo stara się zakwitnąć. Nie wierzę w powodzenie tej akcji, bo mam wrażenie, że autor tej kampanii, czyli Konkubinat to grzech, źle dobrał metodę dotarcia i wybrał sobie jakąś grupę, do której chce dotrzeć i wybrał najgorszą możliwą metodę, bo ci, którzy żyją w konkubinacie, to pewnie niespecjalnie się przejmują pojęciem grzechu. Nie jest ono im bliskie, znaczy nie interesują się tym w ogóle. A ci, którzy rozmyślają o życiu duchowym i religijnym i jakby dla nich grzech, słowo grzech ma sens, ma jakiś przekaz, to pewnie w tym konkubinacie nie żyją po prostu, więc...
Ale może żyją, a nie wiedzą o tym. Myślę, że każda forma inna niż ślub kościelny, to jest de facto konkubinat. No co tam, na kartę rowerową żyją? To ma być małżeństwo?
Ryzyko jest
Usłyszałem takie, na swój temat.
Ryzyko takie. Jest takie, że w przekazie społecznym słowo konkubinat się źle kojarzy. My dziennikarze o tym wiemy, bo używamy słowa konkubina bądź konkubent głównie w kontekście wsadziła mu szkolny nóż, kuchenny nóż do brzuchu.
Tak, zamordował swoją konkubinę.
Mąż by tego nie zrobił. Prawda, co konkubent konkubinie zrobił.
No, także nie. Ja myślę, że ta akcja jest dobra do tego, żeby o niej podyskutować. Efektu żadnego nie przyniesie.
To znaczy, kiedyś dyskutowaliśmy tutaj, jako osoba takich tutaj ujawnionych poglądach, bardziej może konserwatywnych, z wiekiem przynajmniej. Rozmawialiśmy swego czasu, pamiętasz Tomek, o takim spocie w telewizji, który pokazywał dwie dziewczyny, dwie kobiety, które nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego, bo są orientacji homoseksualnej, nie mogą zawrzeć tego związku małżeńskiego, no bo nie ma w Polsce takiego prawa i one obchodzą swoje chyba dziesięciolecie, pamiętacie? Tam gdzieś pojawiają się, przytulają i tak dalej.
Ostatnich miesięcy chyba, tak? 2-3 miesiące temu.
Tak. I wtedy pamiętam, że tak jakoś specjalnie nie protestowałem. Uważałem, że jeżeli ktoś ma zamiar krytykować ten spot, który skądinąd był dobrze zrobiony, to niech wymyśli coś lepszego, nie? Czyli po prostu zamiast, nie wiem, zakazywać, bronić, krytykować, po prostu niech zrobi swój spot albo swoją kampanię. No i ten billboard traktuje jako taki element pewnie takiej odpowiedzi na tego rodzaju kampanię, cywilizowanej odpowiedzi, odpowiedzi, w której ktoś wykorzystuje podobną metodę, czyli metodę takich mediów tutaj akurat, taką reklamę outdoorową, żeby wyrazić swoje poglądy. Czy ona dociera do wszystkich? Pewnie nie, bo pewnie pojęcie grzechu ogranicza się do jakiejś grupy osób, które są współwyznawcami w obrębie jednej religii. Natomiast pewnie nie trafia do ludzi, którzy są niereligijni. Więc tutaj może trzeba było dobrać inne hasło, na przykład, nie wiem, konkubinat, to tam powiedzmy brak odliczenia od dochodu, czy coś takiego.
Może to byłoby
bardziej trafne.
Dla lemingów. Tak.
No, ale rozumiem, że jest to taka kampania adresowana do jakiejś swojej grupy i jeśli to nie jest takie drastyczne, jak niektóre na przykład takie kampanie związane z aborcją, gdzie pokazywane są takie drastyczne zdjęcia, to ja nie widzę tutaj jakichś problemów. Mnie się wydaje, że każdy w obrębie jakiegoś prawa mam w obrębie jakichś obyczajów ma możliwość prezentowania swoich poglądów.
Ja również się z tym zgadzam.
Właśnie do końca.
Zgadzam się, że może w przestrzeni publicznej na tej akcji billboardowej już przyzwyczailiśmy się do tego, że różne organizacje, różne światopoglądy na te billboardy wchodzą. Tak mieliśmy akcję ateistów ze swoim światopoglądem. Teraz mamy akcję jakaś organizacja związana
z rodziną.
Organizacja bezpośrednio związana z polskim episkopatem. Można to traktować jako wręcz akcję polskiego episkopatu. No ona jest trochę taka, powiedziałbym, toporna, no, bo ona, w moim mniemaniu ona jest skierowana do ludzi młodych, tak? Dla takich, którzy mają jeszcze przed sobą pewne wybory co do możliwości tutaj związków i tak dalej. No ale jednak ona gdzieś się rozmywa z takim pojęciem współczesnym, społecznym na temat tego, co jest grzechem, a co nie. Jeśli chodzi o współżycie, powiedzmy, w parach, w związkach.
No Szymon napisał tak, pedofilia to też grzech.
Chciałbym tylko zwrócić pewną uwagę, że dzisiaj w naszym społeczeństwie właściwie można powiedzieć, że większość, ja tak myślę, nie chcę tutaj strzelać jakimiś danymi, ale myślę, że większość społeczeństwa żyło żyje albo będzie żyć w konkubinacie.
Tak jak kiedyś w Związku Radzieckim.
Dokładnie. No, że jednak pary, ludzie młode pary,
się,
tak,
tych, co żyją się dzieli przed ślubem się, razem. Będą się
w studenci, w akademikach, współżyją seksualnie ze sobą przed ślubem. Mamy dużo rozwodów. Ludzie żyją w nieformalnych związkach. W tej chwili 1/4 związków w Polsce są związki nieformalne.
Co piąte dziecko w Polsce, o ile pamiętam, jest więc, związku nieformalnego.
No, idziemy w kierunku takiego bardziej zlaicyzowanego społeczeństwa, gdzie już taka tradycja małżeństwa nie jest tak silna. Gdzie rzeczywiście małżeństwa się rozpadają, tak? Ludzie wchodzą w nowe związki. To już nie ta epoka po prostu, tak? I ten przekaz dla wielu, myślę, wyda się śmieszny, choć dla innych niezrozumiały, a do innych po prostu nie trafi.
Ja myślę, bo tu jest jeszcze pewien trop zawarty w SMS-ie naszego słuchacza bądź słuchaczki, który mi się wydaje ważny, i czy czas pojawienia się tego billboardu. Billboard konkubinat w moim odczuciu nawołuje katolików do piętnowania związków partnerskich. I to właśnie nie jest tak, że teraz, kiedy toczy się po raz kolejny zapowiedź,
jest jakimś że będzie ustawa o związkach partnerskich.
To też jest właśnie związek partnerski. Ale nie jest to pierwsze skojarzenie jednak. Wydaje mi się, że to jest troszkę nadużycie. Oczywiście Kościół bardzo
ma
jasne stanowisko w stosunku do związków partnerskich, jakby znaczy takich jednopłciowych, przepraszam, ale wydaje mi się, że ta akcja akurat nie jest skierowana.
Ale większość związków partnerskich to są związki dwupłciowe jednak.
No właśnie, dlatego kraju. Wydaje mi się, że jednak to jest główny cel. Maciek tutaj wspominał, że trudno jakby mówić o liczbach, jeśli ja mogę przywołać liczby, bo my zapytaliśmy naszych czytelników o to, jak oceniają te akcje. W ankiecie wzięło udział bardzo dużo, bo ponad 5000 osób i 59% powiedziało: halo, żyjemy w Europie w XXI wieku. Czyli że jakby oceniło skuteczność tej kampanii jednak tak, czy jej aktualność, nowoczesność, no jednak nisko. Chociaż 22% powiedziało, że bardzo dobrze, cieszy się, że ktoś broni tradycyjnych wartości rodzinnych. Czyli to jest prawie, 22% dokładnie, więc co piąty z nas jakby jest taki bardziej konserwatywny i wierzy, że są wartości, których warto bronić w ten sposób.
Trudno powiedzieć, czy to trafi, bo ja tak... jakby ta kampania ma tytuł Keep Calm, cała kampania Keep Calm and Don't Kociałapa. Czyli to gdzieś porusza
to
takie struny...
To skierowane do młodych ludzi.
Do młodych ludzi.
Młodzi ludzie rozumieją ten przekaz?
No wszyscy nie, ale ci dobrze wykształceni z dużych ośrodków tak.
To znaczy, wiecie, mnie się wydaje, że oczywiście to społeczeństwo się laicyzuje i upodobniamy się do tych społeczeństw, które są w Europie Zachodniej, czy w tak zwanych krajach wysoko cywilizowanych. Pytanie jest, ja myślę, że tutaj pytanie do organizatorów jest takie, czy oni nie mają tej świadomości. Pewnie mają tę świadomość, ale pewnie zupełnie jakby świadomie też idą troszeczkę pod prąd, nie? Być może oprócz pozytywnych cech konkubinatu, które tutaj przedstawialiście, czyli takich, że to jest nowoczesne, albo że na przykład daje wolność, albo że można zmieniać partnerów. Być może Kościół wskazuje też na takie negatywne cechy tego konkubinatu. Nie zawsze rozpad małżeństwa oznacza radość i wolność, o tak bym powiedział. Szczególnie na przykład dla dzieci, jeżeli są dzieci w tym związku. To ja nie wiem, czy ja się dużo pomylę, ale z takich ankiety nie prowadziłem, bo aż tylu nie znam ludzi z rozpadających się związków, ale tych, którzy znam, to nie zawsze mi mówili, że po prostu Marek, nie ma żadnej siły. Jak się rozpadał związek moich rodziców, to jest kompletna tragedia. To jest dramat i tragedia niewyobrażalna.
Dla dziecka
Dla 10-letniego dziecka to jest tragedia. I jakby nie kliknęli mi i nie potwierdzili tego, czy tak jest, czy nie, ale na podstawie takiego własnego doświadczenia myślę sobie, że coś w tym jest, nie? Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób. Nie? Czy to dobrze na przykład, że
no
często...
Tak, ale to jest jak gdyby troszeczkę inna sprawa, mi się wydaje, niż tutaj mówimy, bo...
A dlaczego inna?
Znaczy,
może rozpaść, to też jest tragedia.
Dokładnie, tak?
Co za różnica?
Tworzyć związek nieformalny, mieć dzieci, I rozpad takiego związku też jest pewną tragedią dla dzieci. To znaczy, to jest mieszanie jak gdyby dwóch pojęć, tak? Bo czym innym rozwód, rozstanie się pary i wpływ tego jak na dziecko, a czym innym pewien wybór życiowy dotyczący jak ten związek ma być, czy ma być sformalizowany, czy nie. Bo to moim zdaniem jedno z drugim się nie bardzo łączy. Poza tym nie, mi się wydaje, że ten przekaz z tego billboardu jest też taki troszeczkę
no, ale to
dla mnie niejasny, bo z jednej strony konkubinat, a z drugiej tam jest niecudzołóż. Ja przykazanie niecudzołóż rozumiem niecudzołóż, czyli nie śpi w cudzym łożu, tak? Czyli nie śpi z cudzą żoną, z cudzym mężem.
Dokładnie jest szersza, nie?
Troszeczkę inna definicja.
Nasi słuchacze też w tej sprawie. Konkubinat to takie brzydkie słowo. Kojarzy się z patologią z kronik kryminalnych. Z uśmiechem pozdrawiam. Szczęśliwa konkubina. I tu jeszcze jeden uśmiech. Pan Piotra, może to przekaz szczonek księży. Wielu z nich żyje w konkubinacie, zanim zdecyduje się na małżeństwo. No i złośliwy pan Piotr. A może w przypadku konkubinatu chodzi po prostu o pieniądze. Wiadomo, że ślub kościelny to całkiem ładne pieniądze dla kościoła, księży. Może w tym rzecz. No ale przecież także ślub cywilny to większe pieniądze dla Urzędu Stanu Cywilnego, bo od 1 marca...
Dlaczego?
Poza siedzibą urzędu 1000 zł. Jak sobie na końcu Molo Sopockiego zażyczę, a mi się zgodzą.
To sobie możesz, zażyczyć, ale nie dostaniesz takiej zgody.
To do Słupska.
Ja się już,
żeby mi prezydent Biedroń dał,
ja się
tak
już
wiele osób
orientowałem
jeździ
w tej sprawie, nie we własnej sprawie, bo jak już wam się dożyłem pochwalić, jestem szczęśliwym bardzo małżonkiem. Natomiast jako redakcja sprawdzaliśmy ten temat i raczej nie masz co liczyć na ślub na końcu Mola w Sopocie. Urzędnicy ale zawsze są bardziej konserwatywni niż nawet prawo i chociaż prawo panu na to pozwala, to proszę zapomnieć o tym, że będziemy gdzieś się włóczyć za panem na plaży bądź na molo.
Ale ja widziałem śluby nawet jednej z moich koleżanek i to rok temu w Orłowie gdzieś na molo.
To sam prezydent Szczurek udzielał.
Tak, to prawda.
Inna sytuacja.
Ja nie wiem, czy tu się coś zmieniło od tej pory.
A znasz wiele innych takich ślubów, czy akurat ten przychodzi ci na myśl?
No nie, pozdrawiamy.
Nie pozdrawiamy Annego, nie.
Panowie, pomyślałem o tym, że może ten, bo Marek mówił o tym, że ten, do kogo jest adresowany ten przekaz, tak naprawdę, że na zdrowy rozum to można powiedzieć tak, ten przekaz adresowany jest przede wszystkim do wiernych Kościoła katolickiego.
Więc
dlaczego, oni nie słyszą tego przekazu w Kościele katolickim i musi ten przekaz wychodzić na ulicę? Bo ponoć coraz mniej ich chodzi do Kościoła, to tak wynika z badań, ale pan Paweł Przymorza pisze tak. A ja się cieszę, że taki billboard jest. No i w Kościele ja Młodych też widać sporo młodych, pisze pan Paweł z radością, bo uśmiechy dołącza do tego.
Czy ja wam coś powiem. No to jest jakiś tam rozwój, czy starzenie się, jak niektórzy mówią. W pewnych momentach życia człowiek do różnych rzeczy dochodzi. No. Wy tutaj zachwalacie konkubinat jako taką najczystszą formę kontaktów międzyludzkich. A ja znam z kolei przykłady, już nie będę leciał po nazwiskach, bo żeś poszedł trochę może za daleko z tym molem, ale kolegów, którzy no, wiele lat żyli w takich związkach nieformalnych, tylko że zawsze gdzieś na końcu tego wszystkiego, bo to no, każdy z nich miał jakąś inną życiową drogę, to też nie to dlatego, że żyli tak, bo chcieli, czasami też musieli, byli przez duszpasterzy no, traktowani tak, a nie inaczej, ale gdzieś tam na końcu tej drogi ta obrączka się pojawiła, no bo jeśli nie mężczyzna, to kobieta bardzo, bardzo chyba no, jakś pragnie tego sformalizowania, tak bym to najoględniej ujął.
Jest nawet taki, przypomniał mi się taki dowcip, którego nie mogę na antenie w tej chwili powiedzieć. Matki samotnie wychowujące ze względów podatkowych pozostają w konkubinacie, pisze ktoś z naszych słuchaczy. Proszę bardzo, jest ekonomiczne podstawy zachęcające do konkubinatu, a pan Paweł pisze tak. Jeżeli para potrzebuje poświadczenia, że są razem, to bardzo słaby związek. Mam doświadczenia z małżeństwa i konkubinatu i wybieram to drugie, bo jest bardziej naturalne i szczere. Ja myślę, że to, że taki billboard się pojawił, rzeczywiście jest o tyle ważne, że o pewnych wartościach, wydaje mi się, można
warto
śmiało dyskutować i rozmawiać. Warto
je
przypominać. I ja jestem absolutnie za i czekam na kolejne billboardy, które zmuszą do tego, żeby przyjąć postawę.
Ale różne billboardy, to znaczy nie tylko billboardy, powiedzmy, o charakterze takim religijnym, ale billboard jako taka formuła prowadzenia dyskusji światopoglądowej, to jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł.
Zwłaszcza, że mieliśmy kiedyś taką akcję społeczną na billboardach, bardzo mi się podobającą, był narysowany nagrobek i napis: złe życia kończą się śmiercią. Bardzo zmuszająca sprawa.
Dobre kończą się inaczej zapewne.
Panowie, to na zakończenie Odra przekroczyła granicę Odry i zaczyna atakować w Poznaniu, we Wrocławiu.
To szkoda, że na końcu, bo to jest bardzo ważny temat, Tomku. No, na szczęście pojawił się w polskich mediach po takiej nieobecności właściwie, bo zjawisko nieszczepienia, czy niektórzy mówią frakcja antyszczepionkowa, a inni mówią frakcja prochorobowa właściwie, No tak,
ale dokładnie
to
tak. Dla zdrowia swoich dzieci. Oni ich nie szczepią, bo się boją, że im dzieci autyzm.
Nie, no to jest oczywiście straszna głupota, ale nie my powinniśmy o tym mówić słuchaczom Radia Gdańsk, tylko raczej zaproszono autorytety,
był
czyli
autorytet wczoraj,
lekarze, tak, zakaźnicy.
Michał Brzeziński wczoraj był poranny.
Bardzo, bardzo dobrze, bo naprawdę zjawisko staje się coraz bardziej groźne. Przyszło jak wiele niemądrych mód z Ameryki, gdzie także już zbierasz niestety swoje krwawe żniwo.
Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że to są właśnie, to jest XXI wiek w krajach wysoko cywilizowanych.
Tak, tak.
Czyli szczególnie w Dolinie Krzemowej jest bardzo popularne nieszczepienie dzieci.
To jest prawda.
Jimmy
Kimmel, taki amerykański komik, stwierdził, że jest coraz więcej ludzi, którzy są przekonani, że gluten jest dużo bardziej niebezpieczny dla zdrowia niż zarazki odry i polio.
Ten, który wymyślił dietę bezglutenową, przyznał, że eksperyment był nieuczciwy, ponieważ przeprowadził go powtórnie.
To samo z odrą było.
Nie ma żadnego wpływu glutenu tak naprawdę na zdrowych ludzi, poza tymi, którzy mają celiakię, i to jest oczywiste. Mhm.
Pamiętasz taką scenę z Nocy i Dni, jak do tej wsi, w której bohaterowie mieszkają, wjeżdżają takie wozy drabiniaste z ludźmi ubranymi w białe kitle. I wpada jakaś taka przerażona kobieta z okrzykiem: ludziska, ratuj ta się, lekarze z miasta jadą.
A kołtuna nie wolno obcinać.
Dokładnie,
i
jeśli
tak dalej
będziemy podchodzić do Odry właśnie jak ci biedni bohaterowie Nocy i Dni, to ta Odra po prostu rzeczywiście przekroczy Odrę, i to idąc od zachodu.
Mamy karę w prawie, 1500 zł. Tyle może wynieść grzywna nałożona przez wojewodę. W zeszłym roku, o ile wiem, 222 takie wnioski zostały skierowane do wojewodów o ukaranie. No czyli zakładamy jednak, tutaj chyba kontrowersji między nami nie ma, szczepić się, ale nie jesteśmy, nikt z nas nie jest lekarzem, więc...
No my jesteśmy chyba zaszczepieni,
ale też nikt z nas nie ma koncernu farmaceutycznego, czyli nie zależy nam na...
Dokładnie, dokładnie. No i dlatego tej Odry nie było przez lata, bo się szczepiliśmy. No i to jest prosta zasada.
Zasada prosta, niestety czas też ma proste zasady, brutalne wręcz. Już teraz niealfabetycznie Marek Wałuszko, Maciej Sandecki, Michał Stąporek,
Tomasz Olszewski.
Dziękujemy.